Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Ewa Tańska, klasyfikator grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Panią.
Witam serdecznie.
Proszę Pani, głównym przyczynkiem, oprócz tego, że trwa sezon oczywiście grzybobrania, że chętnie wybieramy się do lasu i korzystamy z atrakcji, jaką jest zbieranie grzybów, to jednak głównym przyczynkiem naszego spotkania jest postawa pewnej blogerki, która zachęca widzów na swoim blogu poprzez filmiki do przyrządzania i zjadania niejadalnych grzybów, między innymi lisówek i muchomorów czerwonych. Czy pomyślałaby Pani w swojej pracy zawodowej, że dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś będzie namawiał do jedzenia grzybów, no, które mogą zaszkodzić śmiertelnie organizmowi?
No nie, przyznam szczerze, że pierwszy raz spotykam się z takim zachowaniem i z promowaniem takiego zachowania, bo przecież grzyby nie bez powodu zostały podzielone na pewne grupy. Są grzyby jadalne, grzyby niejadalne i grzyby trujące i śmiertelnie trujące i należy się tych zasad po prostu trzymać. Jeżeli dany grzyb jest określony w grupie grzybów niejadalny, no to już sam podział mówi, że jest to grzyb niejadalny, a niejadalny jest ze względu na różne, że tak powiem, no, bo albo jest grzyb niesmaczny i z tego powodu jest niejadalny.
Na przykład szatan, tak?
Tak, albo ma gorzki właśnie smak, tak jak borowik szatański, no nie da się go zjeść, bo ta gorycz jest tak duża, że nawet kawałek, jeśli się dostanie do potrawy, to zepsuje całą potrawę. I z różnych względów grzyby te są niejadalne i nie należy promować takiego zachowania, że tak jak tam była określona, że lisówka pomarańczowa, no promuje się, że można ją przyrządzać i jeść i nic się nie stało. Pewne procesy stosowane w gastronomii typu wielokrotne tam odlewanie tego wywaru, no w części tam te wszystkie związki są wypłukiwane, ale nigdy nie mamy gwarancji, że ten grzyb nie zaszkodzi. Po to jest w tej grupie, że może wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wiadomo, każda osoba inaczej reaguje na dane składniki i jednej osobie i dziesięciu, no powiedzmy, nic się nie stało, a inne osoby mogą ulec poważnym zatruciom. Także trzymajmy się ściśle podziału i nie można takich zachowań promować po prostu.
Pomyślałam sobie jeszcze w ten sposób, owa blogerka promuje jedzenie lisówek, i to nie z powodu takiego, że ona się pomyliła i pomyliła lisówkę z kurką, tylko świadomie wybiera ten grzyb. Myślę, że to już jest karygodne, bo tu nie chodzi o pomyłkę, że ktoś nie zna grzybów i pomylił lisówkę. Notabene, która wysypała w lasach w tej chwili bardzo, jest widoczna, tylko jest to świadome namawianie do grzybów niejadalnych.
Ja nie promuję takich zachowań w żadnym wypadku i ja radzę wszystkim, żeby trzymać się ściśle podziału oficjalnego i jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, też można do nas się zgłosić, dopytać, bo tak jak ta pani, no celowo namawia, no ale niektórzy rzeczywiście mylą się, bo jest bardzo podobna do kurki lisówka i często jest mylona z kurką. I właśnie my nawet na wystawach grzybów i jak udzielamy porad, to przestrzegamy właśnie przed tą lisówką, żeby nie spożywać, bo lisówka jest grzybem ewidentnie, nie jest jadalnym grzybem. I może zaburzenia żołądkowo-jelitowe wywoływać.
Również w mediach jest promocja jedzenia muchomorów czerwonych. Proszę powiedzieć, co tutaj może się niedobrego wydarzyć po spożyciu muchomora? On jest bardzo, bardzo ładny, jeśli chodzi o wizualny wygląd, ale to nie znaczy, że trzeba go zjadać.
No, muchomor czerwony jest w grupie grzybów trujących, więc to już sam podział mówi za siebie, więc absolutnie nie można namawiać do jedzenia muchomora czerwonego. Aczkolwiek w niektórych kulturach, w niektórych rejonach, te muchomory odpowiednio, zaznaczam, odpowiednio przyrządzone, nie powodują tych zatruć ostrych. Ale to już trzeba naprawdę wiedzieć, jak to zrobić. I tak jak mówię, to nie w naszym rejonie, w Polsce akurat nie jest. Ten grzyb jest ewidentnie w grupie grzybów trujących i nie nadaje się do spożycia. Zawiera substancje trujące, silnie trujące, i substancje halucynogenne też, więc w żadnym wypadku nie polecamy takich eksperymentów, eksperymentowania z grzybami trującymi, bo no, może być tak jak w tym powiedzeniu, prawda, że wszystkie grzyby są jadalne, prawda, ale niektóre tylko raz. No, to jest słuszne powiedzenie.
Wychodząc do pracy, widziałam właśnie materiały w różnych stacjach telewizyjnych, które opowiadały o tym, co dzieje się z organizmem neurologicznie po spożyciu muchomora czerwonego. Tam dzieją się straszne rzeczy, z tego, co mówili specjaliści.
Tak, no głównie zaburzenia ze strony układu nerwowego, prawda, tak jak mówię, ma działanie halucynogenne i no, jest bardzo niebezpiecznym grzybem. Także no, musimy uważać i naprawdę takiego zachowania w żadnym wypadku nie można promować.
Tak samo z tą olszówką, prawda? Przez wiele lat nasi dziadkowie jadali, tak. No ale ta obróbka była wielokrotna. Tak. Teraz jest to uznawany grzyb jako trujący, ponieważ on czyni spustoszenie po jakimś czasie. A więc warto posłuchać osób, które te badania prowadzą jednak nad grzybami.
Tak, bo olszówka jest w ogóle takim ciekawym grzybem, bo zawiera bardzo wiele substancji toksycznych. Niektóre jeszcze do końca nie zostały poznane i rozpracowane, ale wiadomo na pewno, że substancje te trujące kumulują się we krwi i od razu nie dochodzi do zatrucia. Dochodzi nawet po wielu latach do zatrucia w momencie, kiedy ten próg zostanie przekroczony i niestety nawet po kilku latach może dojść do silnych objawów zatrucia.
Dlatego nasze babcie gotowały wielokrotnie.
Tak, a słusznie. No, olszówka jest takim specyficznym grzybem, że cały ten wywar w czasie obróbki termicznej jest bardzo taki ciemny, nieprzyjemny wizualnie. Więc nasze babcie no to wielokrotnie tam obgotowywały i odlewały ten wywar, aż w miarę był taki, ładnie wyglądał, powiedzmy. I właśnie to ratowało całą sytuację, bo razem z tym odlewaniem wypłukiwała się częściowo ta substancja toksyczna. Mało tego, te słynne olszówki były niezwykle smacznym grzybem w postaci marynowanej, czyli w occie. Ocet również powodował wypłukiwanie częściowe tej trucizny. I ona niejako była w naszym organizmie, ale nie w takich ilościach, które spowodowałyby od razu zatrucie. Więc mówię, po wielu latach spożywania dopiero dochodziło do zatrucia grzybami.
A ocet neutralizuje te niebezpieczne czynniki?
Częściowo tak. Niektóre związki toksyczne neutralizuje działanie.
Ciekawa jestem, czy pani blogerka byłaby tak odważna, gdyby chciała na przykład na antenie muchomora sarmotnikowego popróbować.
No to byłoby tak jak w tym powiedzeniu, proszę pani.
Jak saper.
Spróbowałaby.
Tylko raz.
Prawda? No bo tutaj już muchomor sarmotnikowy to już naprawdę nie wiem, trzeba być, no nie wiem, nawet nie mogę powiedzieć, że odważnym, no bo to już rozumu trzeba po prostu nie mieć i żadnej wiedzy.
Przekonały się o tym rodziny, których członkowie stracili życie niestety, ale to oczywiście nieświadomie został zjedzony muchomor.
Ja w swojej pracy miałam raz tylko takie zatrucie rodzinne muchomorem sarmotnikowym, gdzie niestety z 7-osobowej rodziny przeżyła tylko babcia staruszka, która nie jadła. Czyli 6 osób zmarło, w tym 4 dzieci. To jest wielka tragedia i naprawdę muchomor sarmotnikowy to 1/4 takiego kapelusza o średnicy, no właściwie to 5 gram wystarczy, żeby dorosłego człowieka doprowadziło do zajścia śmiertelnego.
Proszę pani, dlaczego wciąż ten muchomor jest mylony z kanią? Przecież każdy, kto wybierze się do lasu, widzi wyraźnie, kania to jest kania, muchomor to jest muchomor. Czemu dochodzi do tej pomyłki?
Dlatego, że trudno, może nie trudno, ale łatwo o pomyłkę, jeżeli owocniki są jeszcze małe, bo i kania wyrasta w takiej otoczce z bulwy i muchomor sromotnikowy. I jak jest kania mała, muchomor sromotnikowy mały, gołąbek zielonawy jak jest mały, to owocnik malutki, to rzeczywiście jest to podobieństwo. No można się pomylić, bo muchomor sromotnikowy w zależności gdzie on rośnie, jakie jest środowisko, on ma zmienną trochę barwę tego kapelusza. Kapelusz jest od białego koloru poprzez taki żółtawy, zielonkawy, tak cieniowany deko i po prostu tu jest łatwo się pomylić. Natomiast jeżeli dalej zajrzymy w ściółkę głębiej, to wtedy widać przy większym owocniku, jak już z tej bulwy wyrośnie, to wtedy widać, że muchomor sromotnikowy, ta bulwa jest przy trzonie otwarta, taka pęknięta, tak jakby on rozerwał tą bulwę. Natomiast przy pozostałych muchomorach, przy innych muchomorach, bulwa jest wokół trzonu cały czas zamknięta. Jest, ale zamknięta. To jest jedna z takich główniejszych cech odróżniających te grzyby.
No i pierścień. I pierścień tak, też jest ważny.
I pierścień, tak. Kania, przede wszystkim pierścień jest ruchomy na trzonie i trzon ma wzorek, taki specyficzny wzorek na trzonie jest. No i takie są łuseczki na kapeluszu, więc to też można odróżnić. No ale bardzo dużo osób teraz przychodzi właśnie do mnie z kaniami. Ktoś, kto poważnie traktuje temat, prawda, to no przyjdzie, zapyta się, upewni, czy na pewno się ktoś nie pomylił, bo przychodzą. Przychodzą ludzie, głównie w tej chwili są opieńki miodowe na czasie, jest duży wysyp opieniek i duży wysyp właśnie obfitują lasy w kanie. No, ale przychodzą,
czyli edukacja
pytają się,
jednak zrobiła
przychodzą,
swoje.
Pytają się, no ja udzielam informacji i przy wszelkich wątpliwościach to ja sama odradzam jedzenie grzybów, bo ja też mogę mieć wątpliwości, bo czasami no, w takim środowisku rośnie, że no, ja też się mogę pomylić. Prawda?
Czyli jemy te grzyby, których jesteśmy na absolutnie
100%,
pewni.
Tak, na 100% pewności musimy mieć, dopiero się zabieramy do takiego grzyba.
Maślaka nie pomylimy, podgrzybka nie pomylimy.
Nie pomylimy, nie pomylimy.
A proszę powiedzieć, które grzyby już się skończyły, że tak powiem kolokwialnie, a na które jeszcze możemy na ten najbliższy weekend liczyć?
To znaczy, jeszcze jest przed nami sezon gąsek, prawda? No bo gąski październik, do pierwszych przymrozków możemy spotkać w lesie. Natomiast no kończą się już podgrzybki. Myślę, że podgrzybki, borowiki to już zdecydowanie, chyba że jeszcze trochę będzie więcej deszczu i ciepłe noce, bo to jest warunek, że te noce muszą być ciepłe. No i więcej, żeby ściółka była wilgotna, więcej deszczu, to jeszcze możemy liczyć w zasadzie to na pełną gamę.
No i te kanie oczywiście, tak, bardzo kanie, lubiane tak. przez Polaków, mhm. ponieważ one są przyrządzane w specyficzny sposób. Można też własne sposoby wymyślić, na przykład suszenie kani, proszkowanie tak. jako przyprawa.
Jest bardzo aromatyczną przyprawą kania. Po wysuszeniu i zmieleniu w młynku jest bardzo aromatyczną przyprawą do sosów, do potraw.
Grzybiarze bardzo ubolewają nad tym, że jest coraz mniej gąsek, ponieważ te grzybnie zostały zniszczone przez
tak.
ludzi.
No właśnie
nieodpowiednio zbierane.
Niewłaściwy sposób zbierania. No przecież na gąski to ludzie idą z przyrządami, z grabiami. No przecież niszczą totalnie to całą grzybnię i niestety no trzeba potem lat, żeby to się odnowiło. Bo one rosną stadnie, rosną grupami i najsmaczniejsze są te malutkie, prawda? Więc każdy, no niestety, ale z przyrządami odpowiednimi.
Także dla potomnych może już nic nie zostać. Zastanówcie się państwo, czy z grabiami idziemy na gąseczki, czy też delikatnie sprawdzamy i podbieramy.
Trzeba się rozglądać wokół tak. i każdy, niestety, schylić się po każdego grzybka i wykręcać go z grzybni. Nie
no a żółtych gąsek to już jak na lekarstwo, można powiedzieć.
Ja sama już od wielu lat naprawdę nie spotkałam, chociaż lubię grzyby i też jeżdżę na grzyby, ale gąsek już od dawna. Jeszcze z moją babcią jeździłam, wtedy było dużo gąsek. Mhm.
Proszę nam jeszcze powiedzieć, dlaczego tak naprawdę my jemy grzyby, pani Ewo? I czy w ogóle warto jeść grzyby, czy też darować sobie jedzenie grzybów?
Dla walorów smakowych, no tylko i wyłącznie, no chociaż one mają trochę soli mineralnych, mikroelementów, ale głównie ze względu na takie te cechy specyficzne, organoleptyczne, no są smaczne. Tylko ja cały czas przestrzegam i wszystkim tłumaczę, że grzyby jemy na wczesny obiad, nie jemy nigdy wieczorem na kolację. Dlatego, że one długo się trawią, one długo leżą w żołądku, są ciężkostrawne i po prostu nawet te grzyby jadalne no, mogą jakieś zaburzenia żołądkowo-jelitowe wywołać z tytułu no, ciężkiego trawienia. No, no, maślaki na przykład to do 48 godzin nawet w żołądku może leżeć, bo on ma ten śluz specyficzny i to jest ciężkostrawnym grzybem. Tak samo nie dajemy ludziom w podeszłym wieku, nie dajemy dzieciom grzybów, nie polecamy. No bo tak jak mówię, z tego względu, że są one jednak ciężkostrawne.
No dzieciom bezwzględnie absolutnie grzybów nie podajemy. Nie przysporzy to im posiłku, a może właśnie tak, bardzo zaszkodzić.
Dokładnie.
Jest jeszcze jeden grzyb, który budzi wiele emocji, stał się wręcz modny w ostatnich sezonach. Różnie go nazywamy szmaciak, broda. No ale proszę państwa, ten grzyb jest pod ochroną, tak. a więc troszeczkę uważajmy z tym promowaniem.
Ten grzyb jest pod ścisłą ochroną i teraz w lasach pokazał się. Nawet przyszedł do mnie pan z zapytaniem, co to za grzyb. No najpierw dostał reprymendę, ale no potem no nie wiedział, no starszy człowiek nie wiedział, że grzyb jest pod ścisłą ochroną. Tak, jest to szmaciak gałęzisty, wygląda jak taki kalafior albo taki musk, ja na to mówię, bo tak
jak chyba najbardziej musk, tak, przypomina.
Jak kalafior, jest bardzo dużych rozmiarów i jest niezwykle smacznym podobno grzybem. Ja osobiście nie jadłam, bo dbam o to, że nie ruszyłabym go, bo wiem, że jest pod ochroną. Ale osoby, które jadły, mówią, że jest przepysznym grzybem jadalnym. No ale nie należy niszczyć, bo jest na wyginięciu, więc niech on zostanie dla potomnych do podziwiania, że taki grzyb jest.
Może uwiecznimy na zdjęciu i to wystarczy. Tak. Chciałabym jeszcze nawiązać do jednego grzyba, który stał się bardzo popularny w ostatnim czasie, który jest nazywany również atramentowym grzybem, gdyż po przekrojeniu, gdyż po dotknięciu zabarwia się na taki atramentowy granat. Proszę powiedzieć, jak mamy do tego grzyba podejść?
To jest piaskowiec modrzak. Rzeczywiście bardzo ciekawy grzyb z borowikowatych. Jest grzybem szlachetnym, smacznym bardzo, ale rzeczywiście, tak się trzeba delikatnie z nim obchodzić, bo każde dotknięcie tego grzybka powoduje, że przebarwia się na taki atramentowy kolor. Modrzak, no bo modry. Modry ma kolor taki niebieski, no jak atrament. Po przekrojeniu momentalnie robi się atramentowy, ale jest bardzo smacznym grzybem jadalnym. Ten kolor niejako znika w momencie obróbki termicznej, ale jest bardzo dobry grzyb. No, jest na liście grzybów nawet dopuszczonych do obrotu handlowego.
Stał się ostatnio tak bardzo popularny,
bo pojawił się, a on ciekawie wygląda, bo on prawie jest biały. On jest taki, ma bardzo jasny kolor, jasny kapelusz, prawie taki, no kremowy bym powiedziała. Biały trzon o leciutko kremowym podbarwieniu. Dopiero w momencie właśnie dotknięcia to przebarwia się to wszystko na taki atramentowy kolor.
Ale z drugiej strony, proszę pani, jest to taki wyznacznik, że jest to grzyb jadalny. Jeśli się zabarwi, to wiemy, że chodzi o ten grzyb.
No w tym przypadku tak.
A jak to jest z tym szatanem, jeszcze nam pani powie? Bo wygląda zjawiskowo, powiem szczerze. No ale cóż, no ale
to jest goryczak żółciowy. Prawidłowa nazwa, to też jest z borowikowatych, więc goryczak żółciowy. On jest grzybem niejadalnym ze względu właśnie na tą silną gorycz. No po prostu, no nie da się go zjeść zwyczajnie, bo jest tak gorzki. A on, jak go odróżnić od borowika szlachetnego, to w ten sposób, że te rurki pod spodem, pod kapeluszem mają taki blado-różowy kolor. No i tutaj akurat przy dotknięciu koniuszkiem języka od razu czuje się tą gorycz. Natychmiast, więc od razu nie bierzemy tego grzyba, nie zbieramy.
A czy powinniśmy w ogóle sprawdzać grzyby językiem?
Nie, tak pomyślałam, to nie poradzam.
Bo to, prawda?
Nie doradzam.
Możemy trafić
to jest
na
jedyny przypadek.
Trujący.
Tutaj to jest jedyny, gdzie mamy do czynienia z borowikami, a wśród tych borowikowatych no nie ma takich śmiertelnie, prawda, trujących, oprócz prawdziwego borowika szatańskiego, którego od lat już nie ma na naszych terenach, nie spotykany jest. Natomiast mówimy szatan na goryczaka żółciowego. To ja akurat w ten sposób sprawdzam, ale nie polecam, bo ja już od razu mam podejrzenie, że jest to niewłaściwy grzyb. Natomiast tak to nie radzę w ten sposób nikomu sprawdzać.
Chciałabym jeszcze panią zapytać, gdzie można sprawdzić grzyby, które zebraliśmy? Myślę, że wiele osób chciałoby skorzystać z tej propozycji. No i też chciałabym zapytać, czy osoby, które na targowisku sprzedają grzyby, są zobowiązane, aby skontaktować się na przykład z panią i sprawdzić te grzybki?
Każdy właściciel targowiska jest zobowiązany zatrudnić klasyfikatora grzybów, który dopuszcza te grzyby do obrotu, bo jest specjalne rozporządzenie i załącznik do tego rozporządzenia, gdzie jest wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub do produkcji przetworów grzybowych. I tutaj na liście jest 47 gatunków grzybów, które mogą być dopuszczone do obrotu. I każdy, kto chce handlować grzybami na targowisku, jest zobowiązany najpierw zgłosić się do klasyfikatora, który tam urzęduje. Klasyfikator wydaje atest na te grzyby. Jego obowiązkiem jest przejrzeć grzyby w koszyku i dopiero po uzyskaniu takiego atestu osoba może na targowisku handlować grzybami.
To jest bardzo ważna wiadomość, wybierając się i chcąc kupić, bo na przykład nie znamy się na grzybach.
Tak.
Chcę mieć pewność, że ktoś nam sprzedaje właściwe grzybki.
to właśnie ta osoba musi mieć atest wystawiony przez klasyfikatora grzybów.
Myślę, że warto wyciągnąć kilka wniosków z naszej rozmowy. Po pierwsze, blogerkom każącym jeść grzyby niejadalne mówimy nie.
Zdecydowanie nie.
Po drugie, zbieramy grzyby, które znamy, a jeśli nie znamy, to idziemy do osoby sprzedającej, która jest już po teście klasyfikatora. No i oczywiście do wszystkiego z rozsądkiem podchodzimy, ponieważ no tutaj jest wiele takich niespodzianek, może nas spotkać, które zakończą się źle.
No właśnie, miejmy to na uwadze.
Proszę Państwa, grzybobranie jest cudownym zjawiskiem, no wręcz sportem narodowym Polaków od wielu lat, ale trzeba z głową podejść do tej czynności. Może sprawić przyjemność, ale tylko wtedy, kiedy przemyślimy, zastanowimy się, popatrzymy w katalogi, porozmawiamy z grzybiarzami i wtedy możemy wybrać się do lasu. Weekend jeszcze przed nami, zapowiada się grzybny, chociaż w tym roku musimy przyznać, że w naszym rejonie grzybów było o wiele mniej niż w poprzednich lasach.
Mniej było, tak. O wiele mniej. Poza tym, czy musimy eksperymentować z grzybami niejadalnymi, trującymi? No po cóż eksperymentować, jak można ze smakiem zjeść grzyby szlachetne, odpowiednio przyrządzone? Czemu tak ryzykować i eksperymentować?
To ja tego dla popularności, tak myślę.
No myślę, że tak, ale to jedyne wytłumaczenie
tych zachowań bardzo negatywnych, jeszcze raz to podkreślamy, nie wolno namawiać nikogo do jedzenia grzybów niejadalnych albo trujących, bo to może zakończyć się źle, a wiemy, jaki wpływ mają blogerzy na młodych ludzi. Tak więc, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, aby nie doszło do takiej sytuacji. Bardzo chciałabym Pani podziękować za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nasza rozmowa da do myślenia osobom, które chciałyby się zabawić w jedzenie grzybów niejadalnych lub też trujących. Pani Ewa Tańska, klasyfikator grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia Państwu.